Jego Magnificencjo, Panie Rektorze, Księże Biskupie, Szanowni Państwo. Z dwóch powodów jest mi bardzo miło, że mogę wziąć udział w tym najbardziej uroczystym dniu roku akademickiego, dniu inauguracji. Po pierwsze, to jest inauguracja rocznicowa, 15. Chciałem bardzo serdecznie pogratulować całej wspólnocie akademickiej Uniwersytetu Zielonogórskiego dotychczasowych osiągnięć. Liczę, wierzę, trzymam kciuki za to, żeby następne lata, następne dziesięciolecia przyniosły jeszcze więcej sukcesów. Ale to spotkanie z Państwem jest dla mnie ważne z jeszcze innego powodu. Rozpoczynamy rok akademicki, który wypełniony będzie debatami, dyskusjami, konferencjami, a wszystko to służyć będzie wypracowaniu docelowego modelu nauki i szkolnictwa wyższego. Pewnie wszyscy mamy takie przeświadczenie, że muszą w tym obszarze dokonać się zmian. To będą zmiany spokojne, ewolucyjne, dobrze przemyślane, dobrze przedyskutowane między rządem a środowiskiem akademickim, ale także wewnątrz środowiska akademickiego, ale to muszą być także zmiany głębokie. Pan rektor wspomniał o niżu demograficznym. Wszyscy wiemy, że polskie uczelnie muszą już dzisiaj konkurować nie tylko między sobą, ale muszą konkurować z uczelniami z całego świata i muszą być do tej konkurencji lepiej przygotowane. Jaki mamy punkt wyjścia? Cztery liczby. Pierwsza z nich to liczba 24. Polska jest na 24. miejscu na świecie, jeżeli chodzi o poziom PKB, poziom zamożności. A jak to jest w przypadku finansowania nauki? Niestety ta druga liczba jest dużo mniej optymistyczna, bo pod względem poziomu finansowania nauki jesteśmy na miejscu 37, czyli widać wyraźnie, że mamy dramatycznie niski poziom finansowania nauki w porównaniu z możliwościami naszego państwa. Jeżeli pod względem finansowania jesteśmy gdzieś pod koniec czwartej dziesiątki, no to można by sądzić, że pod względem dokonań naukowych sytuujemy się w podobnych okolicach. Tak jest zresztą, jest dosyć rozpowszechnione w Polsce przekonanie, że polska nauka odstaje od światowej czołówki. Ale trzecia liczba będzie liczbą optymistyczną, bo za rok 2015 w rankingach światowej nauki sytuujemy się na miejscu 20. A więc widać, że mimo bardzo niskiego poziomu finansowania nauki mamy ogromny potencjał naukowy i duże osiągnięcia. Te osiągnięcia mogłyby być i powinny być, i wierzę, że będą znacznie większe, jeżeli poziom finansowania nauki wzrośnie. A wzrośnie na pewno już od przyszłego roku kalendarzowego, bo kilka dni temu rząd przyjął projekt budżetu, w którym nakłady na naukę ze środków publicznych, pomijam fundusze unijne, ale ze środków publicznych te nakłady na naukę wzrastają, mają wzrastać co najmniej o 550 milionów. Ale jest też liczba czwarta i ona nie jest tak optymistyczna jak ta trzecia. O ile pod względem osiągnięć naukowych sytuujemy się na miejscu 20, to jeżeli chodzi o ocenę polskich uczelni, polskiego szkolnictwa wyższego, znajdujemy się znacznie niżej. Znajdujemy się na miejscu 38. Czyli mamy, proszę Państwa, kilka paradoksów. Mamy niski poziom finansowania nauki, o wiele niższy niż byłoby nas na to stać, a mimo to dobre osiągnięcia naukowe. A jednocześnie przy tych dobrych osiągnięciach naukowych mamy jakiś strukturalny kłopot z uczelniami. Co się zmieni? Jakie są plany moje, ministerstwa, rządu? Kilka tygodni temu ogłosiłem strategię działań do końca kadencji. Ta strategia ma długą nazwę, ale zwrócę uwagę tylko na niektóre jej elementy. Po pierwsze, to jest strategia na rzecz doskonałości naukowej. Chcemy, mówię teraz o rządzie, ale myślę, że to jest przekonanie nas wszystkich na tej sali, chcemy dużo większy nacisk niż do tej pory położyć właśnie na rozwój nauki. To jest szczególnie ważne w obliczu wielkiego wyzwania cywilizacyjnego, jakim jest próba pchnięcia polskiej gospodarki na tory już nie gospodarki imitacyjnej, naśladowczej, tylko gospodarki innowacyjnej, takiej, która zapewnia prawdziwą zamożność danemu społeczeństwu. Nie będzie innowacyjnej gospodarki, o ile nie będzie ona w dużo większym stopniu niż do tej pory oparta o dorobek osiągnięcia polskich naukowców. Ale to jest ta strategia, którą ogłosiłem. Jest także strategią na rzecz nowoczesnego szkolnictwa wyższego. Pamiętacie Państwo tę liczbę 38. Dużo musi się zmienić. Te zmiany właśnie się rozpoczynają. Od 2 dni obowiązuje ustawa, która radykalnie, mam nadzieję, ograniczy ilość biurokracji na uczelniach. Chciałbym tutaj, korzystając z obecności nie tylko władz Uniwersytetu Zielonogórskiego, ale także panów rektorów z innych uczelni, zaapelować do Państwa, zresztą do wszystkich, do całej wspólnoty akademickiej, zaapelować o to, żebyście nie poprzestawali na tym ograniczaniu biurokracji, którą wprowadziliśmy na poziomie ministerialnym, czyli na poziomie ustawy i rozporządzeń, ale żebyście także usuwali te niepotrzebne nikomu przepisy, utrudniające życie przepisy, również na poziomie regulacji wewnętrznych, na poziomie regulacji uczelnianych. Od 1 października zmieniła się także filozofia działania Polskiej Komisji Akredytacyjnej. To już nie będzie instytucja kontrolna, która przyjeżdża na uczelnię po to, żeby kontrolować, czy wszystko się zgadza w papierach. I w dodatku wymaga tony sprawozdań, papierów, dokumentów i tak dalej. Te obowiązki kontrolne będą zdecydowanie ograniczone i przejmie je na siebie ministerstwo. Natomiast Polska Komisja Akredytacyjna to ma być grupa mistrzów, mentorów, tych, którzy przyjeżdżają na uczelnię po to, by pomóc swoim koleżankom, kolegom w tym, co jest najważniejsze na uczelni, w podnoszeniu jakości kształcenia. Od początku przyszłego roku zmieni się także algorytm finansowy, zasady finansowania. Jesteśmy teraz w trakcie dyskusji na ten temat. Wiem, że to jest kwestia trudna. Bardzo dziękuję panu rektorowi Kuczyńskiemu za jego uwagi, bardzo cenne. Generalnie chcę Państwu powiedzieć, że ja osobiście jestem zdeterminowany, żeby odejść wreszcie od tego, co jest głównym źródłem słabości polskich uczelni. Od tego zbyt ścisłego związku między poziomem finansowania uczelni a liczbą studentów. Bo zwłaszcza w warunkach niżu demograficznego to często skutkuje czymś negatywnym, skutkuje zaniżaniem poziomu wymagań i na wejściu, i na wyjściu. To głównie z tego powodu nasze uczelnie, mimo osiągnięć naukowych, sytuują się gdzieś tam pod koniec 40 świata. Chcę Państwa zapewnić, że wszystkie uwagi, które do ministerstwa spływają, są analizowane bardzo uważnie, że przewidujemy też rozmaitego rodzaju mechanizmy, które będą miały charakter takich mechanizmów osłonowych. Chcemy wykorzystać fundusze unijne po to, żeby tym uczelniom, które ewentualnie by straciły na tym nowym algorytmie, pomóc podjąć takie kroki naprawcze. Ja zakładam, że dzięki tym grantom z funduszy europejskich żadna uczelnia, która podejmie trud wewnętrznej reformy, nie będzie stratna na tym nowym algorytmie. Ale te wszystkie działania, o których mówię, to jest tylko oczyszczenie przedpola, bo potrzebujemy nowej ustawy o szkolnictwie wyższym, nowej konstytucji polskiej nauki. Zanim powiem, w jakim kierunku będą szły rozwiązania, to wspomnę o metodzie pracy nad tą ustawą. Po raz pierwszy ta ustawa nie jest pisana na biurku ministra, nie jest pisana na biurkach urzędników. Piszemy, pracujemy nad tą ustawą w bardzo szerokim dialogu ze środowiskiem akademickim. Punktem wyjścia był konkurs, wspominał o tym pan rektor, bo jeden z profesorów Uniwersytetu Zielonogórskiego, pan profesor Grzegorz Benysek, był członkiem komisji konkursowej. W tym konkursie wyłoniliśmy 3 zespoły ekspertów składających się zarówno z wybitnych profesorów, z młodych doktorów, także ze studentów. I te 3 zespoły przygotowują konkurencyjne koncepcje ustawy. Równolegle do tego już od października rozpoczynamy cykl konferencji, debat, paneli, których zwieńczeniem będzie we wrześniu 2017 roku Narodowy Kongres Nauki. I poprzez ten dialog, dialog podwójny, z jednej strony dialog między rządem a środowiskiem akademickim, ale z drugiej strony nie mniej ważny dialog wewnątrz tego środowiska, bo przecież w państwa środowisku ścierają się różne koncepcje, różne idee, różne punkty widzenia, także różne uzasadnione interesy. Trzeba to wszystko zrównoważyć. Poprzez ten podwójny dialog wierzę, że dojdziemy do rozwiązań, które będą optymalne. Ja powiem krótko o kierunkach zmian. Po pierwsze, nasze uczelnie muszą być zdecydowanie bardziej umiędzynarodowione. I to zarówno jeżeli chodzi o studentów, jak i pod względem kadry akademickiej. Dlatego w przyszłym roku powstanie instytucja, która będzie odpowiedzialna za stworzenie takiego systemu stypendialnego, adresowanego do studentów i do naukowców. I to działającego w obie strony. Chodzi o to, żeby polscy studenci, polscy naukowcy mogli wyjeżdżać na najlepsze uniwersytety świata. Chodzi też o to, żeby dużo większa liczba studentów z zagranicy studiowała tutaj w Polsce i żebyśmy także odwrócili ten wektor drenażu mózgów, bo od 200 lat to Polska jest drenowana z najbardziej kreatywnych umysłów. Stać nas już dzisiaj i finansowo, i intelektualnie na to, żeby do polskich uczelni ściągać zdolnych młodych doktorów, postdoków, profesorów, na pewno swoją wiedzą, odmiennością patrzenia, różnorodnością kulturową, na pewno mogą nas wszystkich, nam wszystkim pomóc w, zarówno w podnoszeniu poziomu kształcenia, jak i w podnoszeniu poziomu badań naukowych. Po drugie, chciałbym, żeby ta nowa ustawa zdecydowanie poszerzała zakres autonomii uczelni. Ja się często buntuję, kiedy urzędnicy podsuwają mi na biurko do podpisania jakąś decyzję. Często ich pytam, ale dlaczego ja mam podejmować decyzję? Przecież ta decyzja powinna należeć do, powinna być autonomiczną decyzją w uczelni. No, pierwszy z brzegu przykład. Ustawa narzuca strukturę wydziałową uczelni. Czy to jest dobre rozwiązanie? Na jednych uczelniach tak, na innych być może nie. Dlaczego nie pozwolić uczelniom wybrać autonomicznie inną strukturę? To będzie ustawa, która będzie zwięzła, napisana zrozumiałym językiem, która będzie dotyczyła tylko rozstrzygnięć kierunkowych, a jak najszerszy zakres spraw będzie pozostawiała, przesuwała na poziom statutów uczelni. Kwestia trzecia. Musimy wykorzystać ten być może ostatni na wiele lat okres, kiedy dysponujemy dużymi funduszami unijnymi. Musimy go wykorzystać po to, żeby zbudować pomost, takie prawdziwe partnerstwo między światem nauki a światem gospodarki. Wspominałem już o tym. Nie będziemy mieli innowacyjnej gospodarki bez innowacyjnej, nowoczesnej nauki. W tym tygodniu Sejm głosować będzie taką kluczową ustawę przygotowaną przez moje ministerstwo, ustawę o innowacyjności. No, tak do tej pory się działo przez te 10 miesięcy, że wszystkie, literalnie wszystkie ustawy, które przygotowało moje ministerstwo, zyskiwały akceptację nie tylko większości rządowej, ale także wszystkich klubów parlamentarnych. To samo jak można się spodziewać, stanie się z ustawą o innowacyjności, bo wszystkie kluby parlamentarne zapowiedziały poparcie tego rozwiązania, więc widać, że jest klimat porozumienia politycznego, jest klimat powszechnego przekonania, że trzeba wreszcie zbudować dobre relacje, dobre więzi, przepływ dokonań naukowych do polskich firm, polskich przedsiębiorstw. Chcę zresztą jeszcze raz podziękować panu profesorowi Grzegorzowi Beneskowi, bo jest jedną z tych osób, które pomagają nam w pracy nad zbudowaniem tego pomostu między nauką a biznesem. Już wkrótce przedstawimy też koncepcję nowej ścieżki kariery akademickiej, ścieżki wdrożeniowej. Na początek to będą wdrożeniowe doktoraty, ale w przyszłości także habilitacje i profesury, tak aby te poszczególne etapy kariery naukowej, doktoraty, habilitacje, profesurę, można było uzyskiwać już nie tylko za prace teoretyczne, ale także za wdrożenia gospodarcze. I wreszcie ostatnia rzecz. Musimy doprowadzić do powstania w Polsce nowego typu uczelni. Uczelni badawczych, koncentrujących się na kształceniu mniejszej liczby studentów, za to na najwyższym światowym poziomie i pozwalających uwolnionym od nadmiaru zajęć dydaktycznych naukowcom poświęcać więcej uwagi, więcej energii na badania naukowe. Wiem, że to jest rozwiązanie, które budzi rozmaite kontrowersje, jest od wielu już lat dyskutowane. Rozumiem obawy tych, którzy przypuszczają, że być może powstanie tych uniwersytetów badawczych odbędzie się ze stratą dla innego typu uczelni. Chcę Państwa zapewnić, że w momencie, gdy koncepcja nowej ustawy będzie przyjęta, gdy będzie jasne, że środowisko akademickie akceptuje proponowane rozwiązania, wtedy będziemy mogli pomyśleć o zdecydowanym wzroście nakładów na szkolnictwo wyższe, tak żeby te zmiany, o których mówię, nie odbiły się niekorzystnie na jakiejkolwiek uczelni w Polsce, już zwłaszcza nie odbiły się niekorzystnie na uczelniach o statusie uniwersytetów. Tak jak powiedziałem, będę bardzo uważnie wsłuchiwał się w Państwa głosy i wybitnych profesorów i młodych, zdolnych naukowców i studentów i administracji uczelni, bo przecież tam, gdzie mowa o odbiurokratyzowaniu, to bardzo wiele zawdzięczamy Państwu kanclerzom, kierownikom dziekanatów, innym pracownikom administracyjnym. Będę dołożył wszelkich starań, żeby przez całe te 4 lata współpraca między ministerstwem a uczelniami przebiegała tak jak dotychczas, a myślę, panie rektorze, że może pan potwierdzić, że staramy się współpracować w sposób bardzo otwarty i wierzę, że te rozwiązania zostaną przez państwa zaakceptowane, bo to będą rozwiązania, które w ogromnej mierze wyjdą od was samych. Kończąc już moje wystąpienie, chcę zwrócić się do tych, którzy są solą uczelni, każdej uczelni, do studentów, a zwłaszcza do studentów pierwszego roku. Naprawdę zaczyna się właśnie najpiękniejszy okres waszego życia. Życzę wam, żebyście wykorzystali te lata studiów w sposób jak najbardziej twórczy, żebyście spotkali na swojej drodze prawdziwych mistrzów, ludzi, którzy będą dla was autorytetami do końca życia, którzy pomogą wam nie tylko w zdobyciu wiedzy, ale także pomogą wam zrozumieć, na czym polega mądre, dobre życie. Życzę wam tutaj wielu przyjaźni, może głębszych także związków, ale chcę wam też powiedzieć, że jesteście tutaj przede wszystkim po to, żeby zdobyć wiedzę i umiejętności, które będą wam potem przydatne w karierze zawodowej. I naprawdę trzymam kciuki za wasze sukcesy. Życzę wam, żebyście się stali w przyszłości nieprzyzwoicie bogaci, żebyście byli sławni, wpływowi. To wszystko jest dobre, prawda, księże biskupie? To wszystko jest dobre. Sukces jest czymś dobrym pod jednym warunkiem. Pod jednym warunkiem, że wtedy, jak już osiągniecie te wszystkie sukcesy, to odkryjecie w swoim życiu pewien brak. Człowiek ma naprawdę głębokie poczucie sensu tego, co robi. Gdy najpierw odnosi sukces, ale zaraz potem owocami tego sukcesu, sukcesu intelektualnego, sukcesu finansowego, sukcesu prestiżowego, zaczyna dzielić się z innymi. I tego wam życzę. Sukcesu, a potem umiejętności dobrego życia, umiejętności solidarnego życia. Jestem pewien, że większość z was takie życie czeka. Dziękuję bardzo.